Witam Państwa w nowym roku. Kulisy historii, przystanek historii Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj mam przyjemność ogromną gościć panią Monikę Luft.
Dzień
autorkę
dobry.
Już drugiej książki, czy jeszcze była? Nie, druga to jest książka, bo rozmawialiśmy o koniach arabskich, o stadninie w Janowie Podlaskim. No, dzisiaj o takiej tematyce, która jest taką tematyką bardzo ciekawą, więc książkę się z dużym zainteresowaniem mi czytało, dlatego że to jest książka o takich sprawach, które po dziennikarsku były mi bliskie na przełomie, znaczy już w latach 90. Badając, czy raczej zaglądając do przełomu lat 80. i 90. Bo to jest zawsze tak, że coś, co jest na pograniczu prawa, okazuje się mieć swoje często bardzo duże, głębokie tło, że to nie jest tak, że prowadzi się pewnego rodzaju działalność na granicy prawa bez wiedzy tych, którzy nie tyle może tego prawa strzegą, co je wykorzystują, co wykorzystują też środowiska, które poruszają się właśnie tak na granicy, czy przy granicy. Pejzaż z przemytnikiem. Pani Moniko, jak w ogóle pani trafiła na sprawę? Jak w ogóle się ta cała historia zaczęła, bo to jest arcy ciekawa książka.
Trafiłam na temat dzięki doktorowi Witoldowi Bagińskiemu z IPN, który przy pewnym spotkaniu powiedział, że jest taka rzecz, która nie została jeszcze opisana w sposób naukowy. Nie ma na ten temat żadnej książki, która by w sposób całościowy opisała tę historię, a jest bardzo, bardzo wiele materiałów i jest to wszystko nadzwyczaj ciekawe. Łowiąc uchem, jak on o tym mówił, zastanawiałam się, czy to rzeczywiście jest historia warta tego, aby poświęcić jej w moim przypadku 2 lata, ponieważ 2 lata mi zajęło napisanie tej książki. I zaczęłam szukać, zaczęłam szperać, zaczęłam czytać to, co do tej pory opublikowano. Okazało się, że w istocie na temat tego, co nazywane jest dzisiaj i co zresztą nazywane było też kiedyś największą aferą kryminalno-przemytniczo polityczną czasów PRL, że na ten temat właściwie powstał wtedy, jak zaczynałam pisać tę książkę, kiedy zaczynałam się w ogóle tym interesować, powstał zaledwie jeden rzetelny artykuł prasowy, ponieważ wszystkie inne publikacje były oparte albo na tym artykule, albo na różnych dziennikarskich publikacjach jeszcze z lat 70., a więc wiadomo, że one podlegały cenzurze, że nie mogły być to, tak jak mówię, rzetelne publikacje. No i doszłam do wniosku, kiedy już zapoznałam się z materiałami, kiedy zaczęłam przeglądać dokumenty, że jest to rzeczywiście rzecz warta opisania.
A jakie dokumenty pani przeglądała? Bo byłem tak ciekaw, czy może pani się udało dotrzeć do akt milicyjno-policyjnych, do tego przepasnego archiwum, które podejrzewam, że ma arcyciekawe akta, bo też cała przestępczość z przełomu lat 80. i 90. jest trudna do opisania w takiej monografii naukowej czy okołonaukowej, tak jak pani książka jest dla szerokiego kręgu odbiorców, ale bazuje od A do Z na materiałach. Jakich materiałach? Jaki jest korpus źródeł, jeśli chodzi o archiwa?
Tak, ja korzystałam z archiwów, przede wszystkim archiwów przechowywanych w archiwum IPN, dokumentów archiwalnych. I tutaj 2 zasadnicze źródła to były akta podręczne prokuratury, akta sądowe. To traktuję jako jedno źródło, a drugim źródłem były po prostu akta kontrolne wytworzone przez Biuro Śledcze MSW, czyli mówiąc wprost akta Służby Bezpieczeństwa, która cały ten proces kontrolowała od A do Z.
Taka rola służb. No dobrze, a kiedy się ta historia tak naprawdę zaczyna? Kto wyczuł w tym interes i kto wyczuł w tym taki interes, czy potencjał i dla Służby Bezpieczeństwa, bo tu są też uwikłani różni prominenci. Jakie było w ogóle modus operandi tego przedsięwzięcia? I jak to się ma chociażby, bo mamy jedną aferę, nawet dokumenty tej afery opisane, na przykład do afery żelazo.
Tutaj może powiedzmy kilka słów w ogóle o co chodziło przede wszystkim w tej całej wielkiej, wielkiej aferze. Otóż chodzi w latach 70., w połowie lat 70., a dokładnie w roku 1976 skazano 10 osób na kary długoletniego więzienia. Dwóch winowajców, których uznano za najbardziej winnych, skazano na kary 25 lat więzienia, więc no horrendalne zupełnie wyroki. A wszystko dotyczyło przemytu dzieł sztuki w jedną stronę, czyli dzieła sztuki wyjeżdżały z Polski na zachód, a w drugą stronę wjeżdżało złoto. Złoto wjeżdżało z zachodu do Polski. Tutaj tym złotem handlowano, zresztą nie tylko złotem, ale również i walutą. I przede wszystkim dlatego właśnie te wyroki były tak drastyczne, ponieważ w PRL-u właśnie handel walutą i złotem uważano za przestępstwo, które godziło w interesy państwa. Przemycanie dzieł sztuki, wywożenie dzieł sztuki, owszem, propagandowo było bardzo nośne, ale nie robiło takiego wrażenia ani na Służbie Bezpieczeństwa, ani też na sądzie. Natomiast te ilości złota, które rozprowadzono w Polsce, a było to 16 ton, doliczono się aż 16 ton, które zostało wwiezione i rozprowadzone w Polsce wśród prywatnych odbiorców, cały ten proceder trwał 20 lat. Właściwie nawet więcej niż 20 lat. Ale w każdym razie tyle mniej więcej udokumentowano. Jednym słowem, była to rzecz niesamowicie głośna w tamtym momencie, niesamowicie mocno eksploatowana też propagandowo. Powstał nawet film, być może do tego dojdziemy, film fabularny na kanwie tych wydarzeń. Film miał premierę w 1978 roku, ale później sprawę absolutnie wyciszono. I nawet ja o tym piszę w książce, dlatego że jest na ten temat dokument, gdzie Służba Bezpieczeństwa, gdzie funkcjonariusze odpowiedzialni za całą tę sprawę mówią, że nie można tematu teraz przegrzać. Owszem, poprawiliśmy wizerunek Służby Bezpieczeństwa, pokazaliśmy się jako obrońcy dóbr kultury, a teraz, żeby nie przesadzić, koniec. Więcej na ten temat nic nie będziemy pisać. I nad sprawą rzeczywiście zapadła cisza na wiele lat. Tak mniej więcej to wyglądało. Czyli była to operacja wielowątkowa, w której brali udział nie tylko tutaj tak zwani waluciarze, nie tylko przemytnicy polscy, ale oczywiście mieli odbiorców na zachodzie, a dokładnie przede wszystkim w Austrii, w Wiedniu. I brali w tym wszystkim udział również dyplomaci, przede wszystkim dyplomaci brazylijscy. Dlatego mówię, że sprawa była istotna na bardzo wielu poziomach i rozgrywała się też na bardzo wielu poziomach. Więc kiedy, na pytanie, kiedy się zaczęła, no to właściwie należy odpowiedzieć, że na początku lat 50., ponieważ to właśnie wtedy na pomysł zarabiania w ten sposób, na pomysł tego całego procederu wpadli bardzo obrotni brazylijscy dyplomaci, nawiązali tutaj kontakty, znaleźli wspólników i tak to się zaczęło kręcić aż do początku, aż do pierwszej połowy lat 70., kiedy zaczęły się pierwsze aresztowania.
No dobrze, a nie tak łatwo przecież można się było poruszać w kraju socjalistycznym, w demoludach w tamtych latach, więc w jaki sposób owi dyplomaci brazylijscy nawiązali kontakt? Z kim nawiązali kontakt, proszę przypomnieć?
To była historia też, która się toczyła. Nie od początku to wyglądało tak samo, bo zresztą też no, dyplomaci mają pełnią swoje funkcje w pewnym określonym czasie. Później wyjeżdżają, przyjeżdżają nowi. Tutaj mieliśmy do czynienia z przekazywaniem sobie pałeczki, czyli ci, którzy wyjeżdżali, zdradzali swoim następcom tajniki, jak można tutaj świetnie zarobić. I zresztą starali spotkali się, jeden z nich, jeden z głównych tutaj uczestników tego procederu, niejaki Roberto Paszeko. Otóż on tutaj był dwukrotnie, pełnił misję w Polsce i rzeczywiście starał się, chciał tutaj wrócić po raz kolejny, ponieważ to była tak nieprawdopodobnie dochodowa działalność, że pobyt tutaj dla tych dyplomatów brazylijskich oznaczał ogromne wzbogacenie się. Na czym to polegało? Dlaczego w ogóle oni wpadli na ten pomysł? Otóż w Polsce, jak wiemy, pod rządami komunistów, czyli w PRL-u, istniał w zasadzie podwójny obieg gospodarczy. I to od samego początku istnienia PRL. Czyli obiekt oficjalny i obieg czarnorynkowy. I ten obieg czarnorynkowy był tak intensywny, to się zresztą zmieniało z latami, czasami władze
w sensie konieczny.
Ścigały, czasami władze odpuszczały. Jednym słowem, to też nie była linia prosta. No ale niemniej jednak ten obrót czarnorynkowy istniał przez cały ten okres PRL-u. I ambasady, zresztą nie tylko brazylijska, w ogóle ogólnie ambasady, czy poselstwa, czy przedstawicielstwa, zorientowały się bardzo szybko, że na czarnorynkowej wymianie walut można bardzo dobrze zarobić i też utrzymanie ambasad jest o wiele tańsze. I to zresztą odbywało się w sposób właściwie nieomalże oficjalny, ponieważ zachodni dyplomaci wymieniali dewizy na czarnym rynku i dzięki temu właściwie mieli utrzymanie swoich placówek dyplomatycznych w Polsce bardzo tanie. No ale nie ograniczało się do tych oficjalnych, to wszystko do oficjalnych wydatków, tylko również prywatnie dyplomaci zaczęli, wielu z nich zaczęło zajmować się właśnie tą wymianą. W jaki sposób pozyskiwali tutaj współpracowników? O tym też piszę w książce dosyć dokładnie, ale wyglądało to często gęsto, a przynajmniej w przypadku tych bohaterów mojej książki, w przypadku bohaterów tej afery, w ten sposób, że najpierw odwiedzali antykwariaty. Bardzo szybko się zorientowali, że w antykwariatach można dostać bardzo tanio rzeczy, które później po wywiezieniu za granicę natychmiast ich cena skokowo wzrastała i na tym można bardzo dobrze zarobić. Oczywiście w ten sposób nawiązywali kontakty, choćby właśnie z ludźmi, którzy w owych antykwariatach pracowali. Rozwijali te kontakty. Te kontakty zamieniały się wkrótce w relację przyjacielską, nie tylko biznesową. Krąg ten się rozszerzał. No i jednym słowem powstała pewna sieć. Ważną bardzo postacią tej sieci był tłumacz. Tłumacz zatrudniony najpierw w poselstwie, a potem w ambasadzie brazylijskiej. I tenże tłumacz, który również został skazany później na 25 lat więzienia obok Witolda Mentelwicza. Oni dwaj właśnie usłyszeli te najwyższe wyroki. I on tam pracował właściwie już od przełomu lat 40. i 50. jeszcze jako student został zatrudniony w tej ambasadzie, ponieważ znał doskonale język portugalski, był reemigrantem z Brazylii. Jednym słowem też był tą właśnie kluczową postacią, która rozprowadzała na przykład złoto i szukała tych kontaktów. I stąd jego kontakty stawały się też kontaktami tychże właśnie dyplomatów brazylijskich, bądź odwrotnie, bądź kontakty dyplomatów brazylijskich stawały się kontaktami Mieczysława Młynarczyka.
A no właśnie, a jak wyglądał ten moment znalezienia owych kupców waluty, którzy, jak pani to wcześniej ładnie ujęła, utrzymywali owe ambasady? No przecież nie można sobie było od tak wyjść na ulicę i szukać kupca waluty zwanego w okresie PRL-u cinkciarzem.
Cinkciarzem, to od razu powiem, cinkciarzami zaczęli tak być nazywani ci ludzie trudniący się ową działalnością dopiero w latach 70. Właściwie dopiero wtedy to słowo weszło do użycia. Natomiast wcześniej nazwano ich waluciarzami. Więc to byli waluciarze i tutaj właśnie...
Kiedyś uważani za wolnych ludzi.
Specjalna rola owego Mieczysława Młynarczyka, który był nazywany człowiekiem do zadań specjalnych. Dokładnie tak właśnie był nazywany w ambasadzie, czy najpierw jeszcze w poselstwie. No i jemu oczywiście jako Polakowi było łatwiej tego typu kontakty nawiązywać. No i tutaj to było bardzo proste. Na przykład oni przychodzili do sklepu z wyrobami ze srebra. Takie sklepy były. Na przykład w pawilonach na Marszałkowskiej, tak zwane pawilony. I jeden z tych właścicieli zasiadł później również na ławie oskarżonych. Oprócz tego, że trudnił się sprzedażą wyrobów ze srebra, no to trudnił się również tym właśnie waluciarstwem tak zwanym. I wystarczyło kilka razy, że spotkali się, nabrali do siebie zaufania i zaczęli między sobą wymieniać również owe dewizy po kursie czarnorynkowym. Więc to jest jeden taki sposób. Drugim sposobem były na przykład odwiedziny w antykwariacie, który się nazywał Veritas. To był antykwariat należący do Paksu. I tam rzeczoznawcą oraz faktycznym kierownikiem tego antykwariatu był w latach 50. Czesław Bednarczyk. Bardzo istotna postać w tej całej historii, właściwie kluczowa, dlatego że został on później nazwany i w publikacjach prasowych i zresztą w trakcie procesu nazwany został w ogóle szefem. Szefem tej, mówiono o nim per Herrscht, mówiono o nim jako o szefie gangu. Natomiast na pewno było tak, że był człowiekiem niezwykle błyskotliwym, niezwykle inteligentnym, który od razu spostrzegł, jak wielkie możliwości daje mu to, że ma nawiązane kontakty z pracownikami ambasady brazylijskiej. Nawiązał z nimi bardzo właściwie bliskie kontakty, właściwie przyjacielskie. I w momencie, kiedy wyemigrował na zachód do Austrii, do Wiednia w 1960 roku, tam założył antykwariat i stał się głównym odbiorcą tych właśnie dzieł sztuki, które wyjeżdżały, a kurierami byli dyplomaci brazylijscy, bo trzeba powiedzieć, że wszystko to wyjeżdżało w ich bagażu dyplomatycznym, a oni jako ludzie, którzy mogli cieszyć się immunitetem dyplomatycznym, ich bagaże nie były sprawdzane, w związku z tym mogli kursować swobodnie pomiędzy Polską a Wiedniem bez obawy, że te wszystkie ładunki, te wszystkie paczki, które przewozili, zostaną skonfiskowane.
To tak nawiasem, bo Bolesław Piasecki uchodził za człowieka majętnego, za człowieka, który też nie krył się ze swoim bogactwem. On należał między innymi jeszcze w okresie perelowskim do jednego z nielicznych właścicieli jaguarów, co w ówczesnym pejzażu warszawym to, no nie wiem, a teraz może jakieś Lamborghini jeszcze robi takie wrażenie, czy Maserati w Warszawie, chociaż już nie, bo tych samochodów też jest sporo. No wtedy to był absolutny ewenement. No ile udało się mu pani dotrzeć do informacji? Bolesław Piasecki wiedział i rozumiał, jak to jest intratny biznes, bo był człowiekiem, który był wyczulonym na i miał duże zdolności i umiejętności zarabiania pieniędzy.
Z dokumentów, które przeglądałam, a było tego sporo, dlatego że tych akt, o których mówiłam, to samych akt kontrolnych było 99 tomów, a z kolei akt podręcznych prokuratury generalnej tych tomów jest 49, a oprócz tego jest jeszcze bardzo wiele innych, oczywiście tomów akt z innych tutaj zespołów. Wynika z tego, co zeznawali świadkowie między innymi i z tego, co ustalili śledczy z Biura Śledczego MSW, wynika, że Bolesław Piasecki doskonale orientował się w całym tym procederze. Wręcz być może, tak w każdym razie twierdzili niektórzy świadkowie, na procesie tego to nie zostało powiedziane i o tym do tego jeszcze wrócę, ale być może czerpał także z tego zyski. Na pewno tak było w pierwszym etapie tej całej operacji, czyli w latach 50., kiedy to Czesław Bednarczyk był szefem de facto antykwariatu Veritas. Świadkowie twierdzili, w tym Witold Mentlewicz, że dzielił się zyskami z różnych nielegalnych, czyli z operacji pod stołem, nieoficjalnie przeprowadzanych w antykwariacie, tylko już z tej prywatnej wymiany, że dzielił się z szefami Paksu. Dodać należy, że Jan Szwykowski, który był prawą ręką Bolesława Piaseckiego, był ojcem chrzestnym córki Czesława Bednarczyka. To pokazuje, jak bliskie łączyły ich kontakty. Zresztą Witold Mentlewicz również był związany przez jakiś czas choćby z przedsiębiorstwem Inco, które również należało do tego imperium paksowskiego, które po jakimś czasie powstało i które budował właśnie Bolesław Piasecki. Wiadomo również, że Bolesław Piasecki z synem bywał gościem w domu u Czesława Bednarczyka już po jego emigracji. Zresztą przedtem też oczywiście w Warszawie, natomiast już później w jego wiedeńskim mieszkaniu. Był tam zapraszany i goszczony. I co więcej, co jeszcze należy dodać, że Czesław Bednarczyk bardzo też oficjalnie mówił o tym w swoich wypowiedziach dla prasy zachodniej, bo w momencie, kiedy cała afera wybuchła, no to oczywiście on znalazł się w jej centrum, w centrum zainteresowania. Dzwonili do niego dziennikarze, spotykali się z nim dziennikarze, on udzielał wywiadów licznych i również w tych właśnie swoich wywiadach deklarował, że jest bardzo zaprzyjaźniony z Bolesławem Piaseckim i że nazywał sam siebie członkiem tej organizacji. Na przykład mówił o tym, że opowiadał o tym, jak wielka lojalność łączy członków tej organizacji i że on właśnie jest też takim człowiekiem, że jest absolutnie lojalny wobec Bolesława Piaseckiego. W związku z czym tutaj należy przypuszczać, że rzeczywiście cała ta operacja była znana szefowi Paksu i do jakiego stopnia rzeczywiście on czerpał z niej profity, tego nie wiemy. To nie zostało w żaden sposób wyjaśnione. W każdym razie nie w tych aktach, do których ja miałam dostęp. I to, o czym już wspomniałam, ale jeszcze raz to podkreślę, w czasie procesu jego rola nie była ujawniona. Do tego stopnia, że kiedy Mieczysław Młynarczyk, o którym już tutaj kilkakrotnie wspomniałam, pisał różne epistoły, on był takim człowiekiem, który później już będąc w areszcie, a później w więzieniu, wypisywał jakieś bardzo, bardzo długie elaboraty adresowane między innymi do ministra spraw wewnętrznych i w których pisał o tym właśnie, że on wie o udziale Bolesława Piaseckiego w całej tej historii. Kazano mu to przepisywać. Znaczy w ogóle nie nadawano temu biegu, a jeżeli powiedział to w swoich zeznaniach, to później kazano mu przepisywać, podpisywał inny protokół niż ten, który był oryginalny, gdzie wykreślono już nazwisko Bolesława Piaseckiego.
Pani Moniko, czy na podstawie tych akt śledztwa i procesu można ustalić, jaka to była grupa, jeśli chodzi w ogóle o wielkość, która była zaangażowana w cały ten proceder?
To była bardzo duża grupa, o dziwo. To wydawałoby się, że operacja, która była operacją nielegalną i która trwała przez 20 lat, no to powinna obejmować jakąś bardzo wąską grupę zaprzyjaźnionych osób, które utrzymywały ścisłą konspirację. Natomiast tak nie było. Choć na ławie oskarżonych zasiadło 10 osób, w tym zresztą żony Witolda Mentlewicza i Mieczysława Młynarczyka, a więc to było trochę przedsięwzięcie też rodzinne, trzeba powiedzieć, to był ten główny proces pokazowy. Natomiast oprócz niego odbyło się jeszcze kilkanaście innych procesów, które były procesami niejako odpryskowymi. I tam skazano w sumie kilkadziesiąt osób na różne kary zresztą, od grzywny, od samej grzywny, od roku, dwóch więzienia do kar nawet po kilkanaście lat więzienia. Ale w każdym razie to były, tym procesom już nie nadawano ani takiej rangi, ani ich tak nie nagłaśniano, ale krąg osób zaangażowanych był oczywiście dużo, dużo większy. Tego nie dało się utrzymać tylko w tym wąskim gronie 10 osób, plus jeszcze dyplomaci, plus ci, którzy byli odbiorcami, na przykład odbiorcami, po prostu byli klientami. Tych osób było o wiele, wiele więcej. Natomiast jeszcze skąd te bardzo wysokie wyroki, tutaj akurat jest okazja, żeby o tym powiedzieć, aż 25 lat więzienia, dlatego że sąd uznał, że była to zorganizowana grupa przestępcza. A w momencie, kiedy jest zorganizowana grupa przestępcza, no to wyroki automatycznie są wyższe.
Tak jest też
natomiast,
do dzisiaj.
Tak, natomiast tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to prześledzić od tej strony, no to nie była zorganizowana grupa. Niektóre z tych osób po raz pierwszy w ogóle zobaczyły się na sali sądowej i bardzo mało o sobie wiedziały, bo oczywiście może być tak, że w zorganizowanej grupie przestępczej są ludzie, którzy się nie znają, ale jednak kooperują. Natomiast tutaj było to mocno, mocno naciągane.
No dobrze. To jest tak, że trwa nielegalny proceder. Jest handel, bo są zyski. Są nawiązane kontakty. One są mniej lub bardziej ścisłe. Są bagaże dyplomatyczne, które nie podlegają kontroli. Ale jest też takie czujne oko wywiadowczo-kontrwywiadowcze, które przygląda się chociażby placówkom. Prowadzi całą działalność związaną z nadzorem, z inwigilacją tej placówki. Kiedy służby PRL-u zorientowały się, że no tutaj trwa jakiś poważny handel, jakiś poważny proceder? Kto i kiedy, w jakich okolicznościach się zorientował co do tego, że taki proceder po prostu ma miejsce?
Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że właściwie zorientowano się od razu. Od początku służby PRL-owskie, służby specjalne, najpierw to był Urząd Bezpieczeństwa, potem Służba Bezpieczeństwa, od początku wiedziały, co tu się dzieje, dlatego że miały wszędzie swoich informatorów. I tutaj trzeba powiedzieć, że od samego początku miały wgląd w to, co się dzieje w ambasadzie Brazylii, najpierw w poselstwie, potem w ambasadzie, właśnie poprzez Mieczysława Młynarczyka, który był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Hieronim, później przybrał inny pseudonim, ale został zawerbowany na początku lat 50. To było właściwie od samego początku, odkąd tylko zaczął pracować w ambasadzie, zwrócił na siebie uwagę, w poselstwie jeszcze wtedy, zwrócił na siebie uwagę służb i właściwie od samego początku współpracował. Najpierw troszeczkę się wzbraniał. On zresztą tutaj potem dokładnie w swoich zeznaniach opowiadał, jak to się stało, że został pozyskany. Ja to w książce opisuję, tę sytuację. Najpierw to było na tak zwanych materiałach kompromitujących. Teoretycznie oczywiście, bo tak naprawdę te materiały nie były tak bardzo kompromitujące. Później już na zasadzie dobrowolności, jak to oni mówili, na uczuciach patriotycznych.
Czyli tutaj najlepszy sposób prowadzenia źródła.
Tak. I tutaj Mieczysław Młynarczyk niesłychanie w to się wczuwał. Naprawdę uważał, że jest pracownikiem MSW. Zresztą tak o sobie mówił. Moi przełożeni, o swoich oficerach prowadzących mówił, moi przełożeni z MSW. Uważał, że to mu może pomóc później już w trakcie procesu. To odwoływanie się do tej sprawy nie pomogło, od razu powiem. A wręcz zabroniono mu w ogóle mówić o tej współpracy, która przecież trwała przeszło 20 lat. No, oczywiście ta cała sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że sami funkcjonariusze SB doszli po jakimś czasie do wniosku, że wszystko odbywało się również za wiedzą pracowników ambasady brazylijskiej, czyli że Mieczysław Młynarczyk był właściwie takim agentem, nie agentem, to znaczy przekazywał tylko te informacje, co do których ci jego z kolei przełożeni, drudzy przełożeni, czyli przełożeni z ambasady brazylijskiej, nie mieli nie mieli z tym problemu, żeby je przekazywać. No jednym
Czy
słowem...
Można zakładać, że był podwójnym agentem?
Trudno to powiedzieć tak do końca, tak no nie chciałabym tego tak nazywać. Na pewno był człowiekiem chwiejnym, który patrzył, gdzie leży jego interes. I w momencie, kiedy uważał, że lepiej jest trzymać z Brazylijczykami, to mu daje jakieś określone profity, zresztą bardzo duże profity, przede wszystkim finansowe, bo on czerpał ogromne korzyści z tej nielegalnej wymiany czarnorynkowej i w ogóle z całej tej działalności, był przecież pośrednikiem, więc wtedy był bardziej lojalny wobec pracowników ambasady brazylijskiej. Natomiast czasami, kiedy uważał, że potrzebuje pomocy czy jakiegoś takiego parasola ochronnego ze strony służb specjalnych, no to wówczas nagle okazywał się niezwykle gorliwym donosicielem. Jednym słowem, z całą pewnością od samego początku o tym, że taka wymiana czarnorynkowa i w ogóle bardzo intensywny handel czarnorynkowy jest prowadzony przez pracowników ambasady brazylijskiej. Służby specjalne PRL o tym wiedziały od samego początku. Dalej, również miały oko na Czesława Bednarczyka, jako zresztą w ogóle, chociaż Pax był nazywany też państwem w państwie, no to nie znaczy, że pracownicy Paxu nie byli cały czas inwigilowani i pilnowani, a ponieważ...
Nie byli też źródłami informacji. Byli.
A ponieważ uczestnicy tego całego procederu często byli z Paxem związani w sposób czy profesjonalny, w sensie zawodowy, że pracowali na przykład w antykwariacie Veritas czy Inco, czy na zasadzie kontaktów towarzyskich, to akurat właśnie mówię tutaj o Witoldzie Mentlewiczu, wszystkie te osoby były w jakiś sposób kontrolowane i podlegały obserwacji. A Witold Mentlewicz został informatorem w latach 60., kiedy już po wyjeździe Czesława Bednarczyka z Polski właściwie objął funkcję tutaj jego głównego reprezentanta. Jednym słowem, ponieważ on też został pozyskany jako źródło Witold, no więc też musiał, poprzez niego z kolei sprawdzano, czy też kontrolowano operację Czesława Bednarczyka, ponieważ Witold Mentlewicz, który bardzo często wyjeżdżał na zachód, po przyjeździe wszystko dokładnie opowiadał. Znowu, zachodzi podejrzenie, i tak prawdopodobnie było, że również informował o tym, o czym informować pozwolił Czesław Bednarczyk. Jednym słowem też działał na dwie strony. Nie był informatorem do końca lojalnym i zresztą też funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wkrótce się o tym przekonali. Natomiast to nie były oczywiście jedyne źródła. Tam na przykład była taka historia, o której również pisze jeden z tych dyplomatów brazylijskich, najbardziej zaangażowanych w całą operację. Służba Bezpieczeństwa, wtedy jeszcze MBP, dowiedzieli się od Młynarczyka, że on chce się ustatkować. No, bo tutaj dygresja, ale ci dyplomaci brazylijscy prowadzili w Polsce niezwykle intensywne życie towarzyskie, nazwijmy to tak. Czasami jest nazywane w aktach rozwiązłością, czasami jeszcze inaczej. No jednym słowem, nie tylko była to nielegalny handel, ale kontakty z półświatkiem czasami, no i przede wszystkim uwodzenie. Bardzo, bardzo wiele było tych kobiet, które ich otaczały. I w momencie, kiedy jeden z nich zwierzył się Mieczysławowi Młynarczykowi, że ma już dosyć takiego życia i że chciałby się ustatkować, co znalazło się w jego donosie, i wkrótce potem się ożenił z Polką. Cóż za przypadek, że Polka okazała się informatorką. Nie tylko ona, ale też jej brat, jej matka, jednym słowem cała rodzina informatorów. Wydaje mi się, że to nie był jednak przypadek. To znaczy, że służba bezpieczeństwa po prostu podstawiła mu taką osobę. Ona co prawda później już w momencie, kiedy wyszła za mąż, kiedy Kiedy już było po ślubie, ona odmówiła dalszego donoszenia, ale i tak później doszło do rozwodu z powodu całkowitej i absolutnej niewierności jej małżonka. No jednym słowem, tych źródeł informacji było bardzo wiele, a sam Czesław Bednarczyk był też kilkakrotnie, były takie próby w latach 50. Pozyskania go. Łącznie z tym, że został wpisany jako informator, czy też nawet jako tajny współpracownik. Inna rzecz, że on tej współpracy właściwie nie podjął i został zarejestrowany, a już po miesiącu został wyrejestrowany z powodu absolutnej niemożności kontynuowania, czy w ogóle rozpoczęcia nawet tej współpracy. Jednym słowem, ale jednak był kontrolowany i był pod oko na niego mieli, aż do momentu, kiedy wyjechał. A wyjechał dzięki, między innymi dzięki interwencji właśnie ambasady brazylijskiej, bo najpierw nie dostał pozwolenia na wyjazd, złożył podanie o wyjazd do Izraela emigracyjny, ale zostało to odrzucone, jego paszport został zatrzymany i dopiero inne zabiegi spowodowały, że udało mu się wyjechać.
Jak pojawia się kontrola, ale pojawia się także często pokusa, no bo ci, którzy kontrolują, też mogą, krótko mówiąc, na tym zarobić. Czy tak było też w tym przypadku, że sami oficerowie bądź ich przełożeni wykorzystywali ten proceder do budowania swoich zysków?
Tak twierdził Mieczysław Młynarczyk. On wyraźnie w swoich oświadczeniach i w swoich zeznaniach mówił o tym.
Dlaczego to pytam? Bo jest taka historia związana chociażby z Romualdem Spasowskim, który z placówek powracał często z ogromną ilością wszelkiego rodzaju dobytku.
Tak, no tutaj może aż tak nie było, bo tutaj te możliwości były mniejsze, ale Mieczysław Młynarczyk wyraźnie mówił, że najpierw on był w jakiś sposób jeszcze na samym początku tej współpracy był w taki czy inny sposób wynagradzany. To nie były wielkie sumy, ani jakieś prezenty, jakieś, no w każdym razie tak na początku było, a później sytuacja się odwróciła. To on wręczał prezenty swoim oficerom prowadzącym. I tak twierdził, natomiast później wszystko to odwołał, całkowicie cofnął. Należy przypuszczać, że został do tego nakłoniony, żeby te zeznania cofnąć. Także oczywiście ci oficerowie nie ponieśli żadnych konsekwencji. Nie zostali oskarżeni o korupcję czy nic zbliżonego. Natomiast faktycznie różne ważne postaci aparatu represji bez wątpienia bogaciły się na tego typu operacjach. I tutaj możemy wspomnieć o choćby Jerzym Kilanowiczu, który był rodzonym bratem generała Grzegorza Korczyńskiego, a więc to były postacie naprawdę pierwszoplanowe, jeśli chodzi o aparat represji PRL. A Kilanowicz z kolei był dość blisko związany, jeśli chodzi o interesy, z Tadeuszem Wierzejskim, który był kolekcjonerem, bardzo zasłużonym darczyńcą, ale jednocześnie również wyszukiwał właśnie dzieła sztuki dla różnych prominentnych postaci życia politycznego PRL i między innymi nie tylko politycy z pierwszych stron gazet byli jego klientami, ale właśnie też i ci, którzy zwykle na pierwszych stronach gazet się nie pojawiali, ale byli równie ważni. A co miał wspólnego Tadeusz Wierzejski z całą tą operacją? Otóż był rzeczoznawcą. Do niego czy to Witold Mentlewicz, czy jeszcze wcześniej Czesław Bednarczyk odwoływali się, pytając o opinię. On też wskazywał, gdzie można różne obiekty znaleźć. No i wreszcie sam im sprzedawał, bo sam był kolekcjonerem, który wyszukiwał interesujące dzieła sztuki i później je sprzedawał. On nie znalazł się na ławie oskarżonych, ale tylko i wyłącznie dlatego, że był już tak schorowany, był człowiekiem już w podeszłym wieku, ale przede wszystkim miał całkowicie zrujnowane zdrowie i wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że on nie dożyje i tak końca procesu. Więc Służba Bezpieczeństwa wpadła wpadła wówczas na inny pomysł, został zaszantażowany i tutaj opisuje zresztą całą tę sytuację dosyć szczegółowo i zmuszono go do tego, żeby jeszcze właśnie, właściwie tuż przed śmiercią przekazał ogromną darowiznę na odbudowujący się wówczas Zamek Królewski. Oczywiście szantaż polegał na tym, że jego dobre imię zostanie zszargane, będzie występował jako członek czy współpracownik grupy przestępczej w materiałach prasowych podczas procesu. On oczywiście nie chciał się na to absolutnie zgodzić. Zależało mu na tym, żeby zachować dobre imię i faktycznie tutaj jego udział nie został w taki sposób naświetlony, ale został naświetlony wkrótce później. Także, no ale to już było po jego śmierci, więc myślę, że umarł z takim przeświadczeniem, że no, ta transakcja była dla niego korzystna, czyli on zostawił swoją kolekcję Zamkowi Królewskiemu, ale zmarł jako człowiek szlachetny, a nie jako członek grupy przestępczej.
Jak Państwo słyszą, pani Monika o tym mówi z ogromną pasją i z ogromnym znawstwem, a tutaj wiele jest warstw i wiele powierzchni, pod różne powierzchnie pani Monika zagląda. Naszym celem też nie jest opowiedzenie książki. Muszą Państwo książkę czytać, zwłaszcza, że ona jest napisana w taki sposób, że gdyby to była monografia naukowa, trudno się byłoby przez nią przebić, a tutaj pani Monika jest świetnym przewodnikiem przez ten bardzo powikłany świat z różnymi krzywymi lustrami, z lustrami weneckimi także, za którymi ktoś stoi i nam się wydaje, że patrzymy na swój wizerunek, a tam coś się poważnego i dużo dzieje w tle. No ale dobrze, to jeszcze takie ostatnie kwestie, bo nie ma gorszej zbrodni niż opowiedzieć całość. Nie chcę do tego dopuścić, pani Moniko.
Tam mogę od razu powiedzieć, że poruszyliśmy zaledwie kilka wątków, tak. Natomiast tych wątków jest więcej.
Nie pilnuję tego, ale żeby znowu pani za dużo nie powiedziała.
Ale też nie chciałabym nikogo przerażać, że tego jest nadmiernie dużo.
Starałam się tutaj świetnie poprowadzone. Są kapitalne zdjęcia. Skąd są zdjęcia? To wszystko z akt, tak?
Zdjęcia są, nie tylko. Są z akt oraz oczywiście też z agencji prasowych, zdjęcia z epoki, które udało się gdzieś tam odnaleźć. Także, ale większość pochodzi z akt, tak.
No dobrze, na wstępie już pani wspominała, że 76 rok jest tym okresem, kiedy ktoś decyduje, w zasadzie trochę wcześniej, nawiązując do książki, ale 76 jest to już takie jawne przecięcie całej sprawy. Kto o tym zdecydował i dlaczego stwierdzono, że sprawę zamykamy? Dla kogo ona stała się ryzykowna?
No właśnie, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo śledztwo zaczęto prowadzić na początku lat 70. Po zmianie władzy, co chyba nie jest przypadkiem. Czyli ekipa Gierka obejmuje władzę w Polsce i w tym momencie właściwie równolegle niemalże rusza śledztwo w sprawie tej tak zwanej grupy Mętlewicza, bo tak o tym mówiono, grupa Mętlewicza. Myślę, że wiązało się to z, to na pewno nie było tak, że to była jakaś jedna decyzja, jeden powód, to na pewno był szereg przyczyn. Jedna z nich była taka, że nowa ekipa chciała pokazać swoje nowe otwarcie. Czyli zrywamy z przeszłością, robimy porządki, między innymi porządkujemy taką właśnie dziedzinę, a sprawa wywozu z Polski dzieł sztuki była rzeczą niesłychanie chwytliwą i propagandowo nośną. No bo handel walutą, czy nawet handel złotem, no to nie robiło na nikim w Polsce wrażenia. No bo każdy, kto kiedykolwiek wyjechał za granicę, musiał czarnorynkowo zakupić waluty, a potem jak przyjeżdżał, jeżeli pracował za granicą na przykład w czasie wakacji, co przecież było powszechne w latach 70., no to później na czarnym rynku też sprzedawał te dewizy. No więc z tym właściwie zetknął się każdy. Oczywiście już kupowanie złota, no to już trzeba było mieć więcej środków niż tylko te zarobione, nie wiem, na jakiejś budowie gdzieś za granicą. No ale w każdym razie to było coś, z czym się ludzie w tamtych czasach stykali na co dzień i czego nie potrafili potępiali, bo prędzej czy później sami być może albo ich rodziny miały z tym kontakt. No natomiast dobra kultury narodowej, dzieła sztuki, z których przecież Polska była dramatycznie ogołocona podczas wojny. No i jak to? I jeszcze bardziej uszczuplać te nasze dobra narodowe. No to było rzeczywiście skandaliczne. Czyli to łatwo było przedstawić jako rzecz absolutnie skandaliczną. I oto co się dzieje? Służba Bezpieczeństwa, której nienawidzimy, która jest aparatem represji, oto właśnie nie. Oto ona pokazuje się tutaj jako ci obrońcy, ci, którzy odzyskują dzieła sztuki.
Obrońcy dziedzictwa narodowego. Tak.
Obrońcy dziedzictwa narodowego, co było całkowicie fałszywe zresztą, bo też trzeba powiedzieć, że to, co wyjechało z Polski, no to w jakimś stopniu oczywiście na pewno były też dzieła ważne dla polskiej kultury, to bez wątpienia. Natomiast większość to były jakieś takie pośrednie rzeczy, które, obiekty, które prawdopodobnie mogłyby w normalnych warunkach otrzymać pozwolenie na wywóz. Natomiast, no ale tak, zdarzyło się, że wywieziono także rzeczy cenne. No i łatwo było tutaj przedstawić opinii publicznej, że to nie jest jakaś po prostu sprawa zwykłych waluciarzy, tylko to jest sprawa ludzi, którzy nas uszczuplają, coś, co należy do nas wszystkich, czyli dobra narodowe, dzieła sztuki. No i jeśli chodzi o tę taką warstwę propagandową, to była rzecz bardzo wygodna. No po prostu wpadła im do rąk zupełnie w sposób niesamowity. I to była jedna przyczyna. A druga przyczyna była taka, że tolerowano przez wiele lat ten cały proceder, ponieważ uważano, że to przynosi też Służbie Bezpieczeństwa jakieś korzyści takie od strony po prostu informacyjnej. Czyli, że spełniają tę rolę, mają swoich tych tajnych współpracowników, mają informatorów, są donosiciele i że oni kontrolują, że oni wiedzą. Natomiast już po jakimś czasie oni się zorientowali, że ani Mieczysław Młynarczyk nie jest znowu aż tak ważnym informatorem, ani tym bardziej Witold Mentlewicz. I że nie warto po prostu ich dłużej prowadzić i roztaczać nad nimi tego parasola ochronnego, tylko spokojnie można z nich zrezygnować. Więc to była druga przyczyna. Natomiast oczywiście zmiana władzy też, żeby pokazać, że my jesteśmy inni niż nasi poprzednicy, to była kolejna sprawa. Śledztwo rozhulało się na początku, jak mówiłam, lat 70. W roku 1973 już nastąpiły aresztowania, nawet nie pierwsze, ale te główne aresztowania w 73. Następne w 74. 1 grudnia w 1975 roku ten proces ruszył, zakończył się w 76. wyrokami, również pod koniec roku, trwał rok cały ten proces. No i później w roku 1977 zorganizowano wielką wystawę, która również miała ogromną oprawę propagandową. Wystawa w Muzeum Narodowym, odzyskane dzieła sztuki. Tak oni o nich mówili, odzyskane. I tytuł wystawy brzmiał Chrońmy dobra kultury narodowej. I tak to właśnie skończyło się takim dużym akcentem, chociaż do końca się nie skończyło, bo jeszcze, tak jak mówiłam, nakręcono film fabularny.
A no właśnie, bo to jest, jak czyta się także pani książką, znowu się pojawia w czytelniku, w odbiorcy taka potrzeba, jak wielokrotnie różne sprawy dotyczące czy służb, czy aparatu represji PRL-owskiego, jak się czyta, czy w ogóle polskiej historii, aż się prosi o film. Dlaczego nie powstał na podstawie tej książki, tej pracy, w ogóle akt tej sprawy, film? Powstał film?
Tutaj powstał film, tak. Powstał film, nosił tytuł Antyki i był to film, który miał taką formułę eksperymentalną, że pomieszano aktorów zawodowych z aktorami niezawodowymi, tak zwanymi naturszczykami. Właściwie było to kręcone nieomalże jak dokument w takiej bardzo nowoczesnej i modnej wówczas formule. I rzecz dotyczyła właśnie przede wszystkim wywozu. obozu dzieł sztuki i przekrętów w Desie, aczkolwiek to jest taki smaczek, oczywiście nie pada tam nazwa tego przedsiębiorstwa. Desa już na etapie scenariusza zaprotestowała w sposób absolutnie gwałtowny przeciwko takiemu przedstawieniu swojego przedsiębiorstwa. Jednym słowem, jest tam jakaś inna firma, niewymieniona z nazwy. No jednym słowem, cały ten film był niby na podstawie tych wydarzeń. Były postaci, które można było łatwo zidentyfikować, na przykład stary kolekcjoner, który ma mieszkanie wypełnione antykami, albo zachłanny antykwariusz z Wiednia. To były takie postaci, które tam się przejawiały. Również w pewnym sensie niektórzy uczestnicy tej całej historii też wzięli udział, między innymi Andrzej Gaz, który był wówczas dziennikarzem, jednym z niewielu, których dopuszczono, jednym z tych zaufanych dziennikarzy, którym od razu przekazano jeszcze w 1975 roku, że taka sprawa jest, bo najpierw było jeszcze embargo na informacje o całym śledztwie i procesie. On był jednym z tych zaufanych, którym tę sprawę przekazano. On rozmawiał z Czesławem Bednarczykiem. No jednym słowem, a później zagrał w tym filmie, no więc to wszystko się jakoś łączyło. Film był straszliwą klęską pod każdym względem. Został zniszczony zarówno przez krytykę, jak i publiczność, która zwyczajnie na ten film nie poszła. Natomiast jak dzisiaj się go ogląda, bo jest dostępny na YouTubie, można po prostu ten film obejrzeć, no to ma pewien taki walor, przynajmniej ja to tak odebrałam, takiego dokumentu epoki. Czyli jakiś duch tamtych czasów w tym filmie został przekazany, co możemy docenić dopiero dzisiaj.
Proszę Państwa, więc nie pozostaje nic innego, jak zachęcić Państwa do przede wszystkim czytania książki pani Moniki Luft, skonfrontowania też tego, co pani powiedziała na temat filmu, osobiście ocenić, wyrobić sobie zdanie. Ja filmu przyznam, że jeszcze nie widziałem. Muszę sobie to nadrobić. A o czym teraz pani pisze? Bo już trochę wcześniej rozmawialiśmy w kuluarach,
tak,
że coś nowego powstało.
Nie, jeszcze nie zaczęłam pisać. Na razie jestem na etapie zbierania dokumentacji, a to jest dosyć długi etap, kiedy człowiek zamierza pisać na podstawie dokumentów, na podstawie akt. No, trzeba się zorientować, jakie były, co już zostało opublikowane, to oczywiste. Zobaczyć, cóż tam można jeszcze znaleźć na ten temat nowego. Jednym słowem, nie chcę jeszcze tego zdradzać, nie dlatego, że chcę być
przesądna
taka tajemnicza, ale po prostu nie wiem, czy akurat ten temat uda mi się na tyle mocno tutaj zdokumentować i uznać, że jest tak nośny, żeby popełnić kolejną książkę właśnie na ten temat, bo tych tematów gdzieś tam mi po głowie chodzi kilka. No ale na razie skupiam się na jednym. Natomiast jeszcze jedno tylko dodam na temat filmu, ponieważ pan go nie widział. Film został zrealizowany w zespole Profil Bogdana Poręby, co już jest jeszcze jednym smaczkiem tej całej historii, no bo mówimy o...
Lata 70. to tak już, tak się to układa.
Tak, bo mówimy o tym narodowym
komunizmie,
czyli rzecz jest absolutnie... To było właściwe miejsce do zrealizowania oczywiście tego filmu, ale weźmy pod uwagę, że ci, którzy patronowali temu całemu przedsięwzięciu, czyli na przykład partyzanci Mieczysława Moczara, no to też byli jednocześnie wcześniej, między innymi oni, klientami choćby tego owego właśnie Tadeusza Wierzyńskiego, owego antykwariusza. No jednym słowem, wszystko to się ze sobą jednak łączyło również gdzieś na poziomie decyzyjnym i zabawne jest to, że jeżeli rzeczywiście jest prawdą, że to środowisko wiedziało i w jakimś sensie patronowało temu całemu procederowi przez 20 lat, a później podobne środowisko, czy ich następcy realizują ten film, gdzie są tymi pierwszymi wołającymi łapaj złodzieja, no to też jest bardzo ciekawie się to wszystko wiąże.
A pani Mieko, jeszcze jedno pytanie, bo mnie to też zawsze bardzo nurtuje. Skąd to pani w ogóle zainteresowanie tym obszarem? No świata służb, co tu dużo mówić. Tak, to jest... Kończyliśmy tę samą szkołę, tylko
tak.
rok później.
Te same studia podyplomowe, chociaż ja w pierwszym roczniku
Pani
wcześniej.
W pierwszym roczniku, tak.
Tak, rzeczywiście no muszę przyznać, że rzadko się zdarza, żeby zajmowały się tym tematem kobiety. Na ogół faktycznie widzę samych mężczyzn, jako autorów książek, czy jako w ogóle ludzi zainteresowanych tym tematem. No ale jeśli chodzi o mnie, no to doprowadziło mnie ten temat, o którym mówiliśmy na samym początku, czyli temat koni arabskich, państwowych stadnin. I kiedy zaczęłam dokumentować w celu napisania pierwszej książki, poprzedniej książki Arabska awantura, no to musiałam sięgnąć do akt. I wtedy zobaczyłam, że to jest kopalnia możliwości. Jak wiele jest rzeczy, które jeszcze nie zostały opowiedziane, jak wiele jest historii, które domagają się tego i naprawdę są warte tego, żeby je zbadać i je opowiedzieć. I to była taka naturalna konsekwencja, kolejna książka i myślę, że następne również, tego, że po prostu widzę, jakie te materiały źródłowe, które niosą ogromne możliwości dla kogoś, kto ma cierpliwość, kto ma potrzebę rzetelności i kto ma też taką chęć, żeby takie historie opisywać.
A super, że pani docenia ten potencjał tych dokumentów, bo też podczas ostatnich moich peregrynacji przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej widzę całe obszary, całe półki, całe regały ciekawych tematów, których nikt nie zbadał, no bo powiedzmy całkiem niedawno skończyła się inwentaryzacja danych akt. Na przykład ostatnio znalazłem to ogromne ilości materiałów wojskowych, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informacji wojskowej, więc jest co badać, jest co pisać, jest co, proszę Państwa, przede wszystkim czytać.
I wszystko to czeka na swoich odkrywców. Jeszcze kolejne tematy,
oczywiście,
kolejne sprawy.
Ja uważam, że polska historia jest fascynująca i świetnie, że jeden z wycinków tej historii pani w tej książce takim językiem dla ludzi do takiego przyjemnego czytania. Nie mówię, że monografie naukowe nie są przyjemne do czytania, ale wymagają dużo więcej uwagi i cierpliwości. Pani książkę się pisze, czyta, przepraszam, no po prostu z przyjemnością.
Bardzo dziękuję za te
trochę
słowa.
Trochę jak wymyśloną historię,
bardzo cenne.
A to nie jest wymyślona historia. Bardzo dziękuję pani Moniko za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję.